Stig jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Good to meet you.
Ben Collins, jeden z anonimowych prezenterów programu Top Gear. Człowiek w białym kombinezonie to tytuł książki, której autorem jest Stig. A naszą rozmowę będzie tłumaczył pan Piotr Pędziwiatr. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym jest ta książka?
Well, the book is a biography that I wrote myself and...
W zasadzie jest to książka biograficzna, ale jest to książka o wielu rzeczach. Jest to książka przygodowa, jest to książka o moim dzieciństwie, przygodą z wojskiem, którą miałem, oczywiście o programie Top Gear i o wielu innych rzeczach. Zawiera sporą dawkę humoru i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni po jej przeczytaniu, będzie się podobała.
Jak pan został Stigiem? Jak to się stało? Dlaczego?
Well, it was strange because... The program Top Gear had existed in its new form for about a year, just over a year, and the previous
program w swojej nowej formule już trwał około półtora roku. Stara wersja Stiga została zlikwidowana przez wykatapultowanie go z lotniskowca, w związku z czym pojawiło się miejsce dla nowej osoby, dla nowego Stiga. Ja wtedy byłem w kontakcie z producentem. Była to po prostu szansa, była okazja. Wsiadłem za kierownicę samochodu. Musiałem przejechać dosyć szybko i w ten sposób to się wszystko zaczęło.
A co pan robił wcześniej?
Nothing. Just PlayStation.
Tylko PlayStation.
No, before growing up, like everybody, I went to school, had a normal life. Which is probably unusual for someone who is compared to an extraterrestrial.
Oczywiście prowadziłem normalne życie, to z graniem PlayStation oczywiście było żartem, co może wydawać się dosyć dziwne. Po prostu chodziłem do szkoły tak jak każdy. Troszeczkę to jest nie jest w zgodzie z obrazem, jaki ludzie mają o Stigu jako E.T. wręcz. No, moim marzeniem było oczywiście jazda w Formule Pierwszej. Udało mi się dojść do wyścigów Le Mans, co robię.
Dobry kierowca, to co to znaczy?
It's a good question.
No na pewno nie jest to sytuacja, w której jedziemy taksówką i widzimy, że kierowca prowadzi samochód tak jakby stepował, naciskając na przemian pedał hamulca i pedał gazu. No i oczywiście każda podróż powinna się skończyć u celu, tak, żeby przeżyć.
Ale to można wyćwiczyć, czy to jest wrodzone?
Everybody has a level of natural talents and... After that, if the person is willing and able, you know, to take on more information, they can become, I believe, as a very high standard. Everybody can achieve that. I think.
Każdy ma jakiś poziom wrodzonego talentu. I oczywiście umiejętność słuchania, umiejętność uczenia się powoduje, że można to podciągnąć wyżej. Osoby, które jeżdżą w Formule 1, oczywiście ten poziom naturalnego talentu mają podniesiony dużo wyżej, ale również bardzo dużo się uczą. Ja sam zresztą cały czas się uczę, właściwie każdego roku.
Ale jak pan się uczy?
Practice, I think, and keep, you know...
No oczywiście przez ćwiczenie. No, problem tutaj polega na tym, że takie codzienne jeżdżenie, taki codzienny kierowca w zasadzie dla niego najważniejszą rzeczą jest dostanie prawa jazdy i na tym się rzecz kończy. Oczywiście ważne jest, żeby móc uczyć się dalej, uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, które uczą na przykład jak jeździć na lodzie, co robić, kiedy samochód wpada nam w poślizg. Natomiast no niestety problem z takimi codziennymi kierowcami jest taki, że oni zamiast koncentrować się na tym, co się dzieje na drodze i patrzeć na zmieniającą się sytuację, wolą patrzeć na przykład na swojego iPoda czy na radio, Czy grać na telefonie.
Ale teraz niech pan powie właśnie tym kierowcom, jak wygląda pana codzienny trening.
My everyday training. Well, I'm very lucky in that my job means that I'm in a car for something every single day.
No, ja oczywiście mam szczęście, że w zasadzie codziennie jestem w samochodzie, bez względu na to, czy jest to w czasie wyścigu, czy jest to w czasie takiego normalnej jazdy. Więc no, trudno powiedzieć, że trzymam się jakiegoś konkretnego reżimu ćwiczeń. Natomiast no, tak naprawdę zwracam uwagę na to, że kierowcy, tacy codzienni kierowcy powinni naprawdę dużo więcej uwagi poświęcać przede wszystkim umiejętności patrzenia, umiejętności oceny sytuacji na drodze, a nie przyglądania się w różnego rodzaju gadżety, które w tej chwili są w samochodzie. W tej chwili, jeżeli chodzi o technologię, o technikę, to poszło bardzo do przodu i naprawdę trzeba bardzo zwracać uwagę na to, w jaki sposób się prowadzi.
A używa pan nawigacji takiej satelitarnej?
I have it. It's another distraction.
Mam, oczywiście mam GPS, ale tak naprawdę to jest taka trochę przeszkadzajka. Zdecydowanie bardziej wolę spojrzeć na mapę, wolę nauczyć się, jak dojechać. Przede wszystkim powoduje to, że w momencie, kiedy używamy nawigacji, nie zwracamy uwagi na to, gdzie i jak jedziemy. I w momencie, kiedy chcemy pojechać w to samo miejsce po raz drugi, kiedy zrobimy to z mapą, oczywiście bez problemu tam trafimy, natomiast w przypadku nawigacji no to już nie jest takie oczywiste.
A pana najmocniejsza przygoda kaskaderska?
We did one with Top Gear where one of my friends was in the was a parachutist and the idea was to land the parachutist into the car when it was moving at 50 miles per hour, which took a lot of coordination and we didn't know if we would be successful. It was very windy, which meant that the speed of the parachute kept changing, so it was very difficult to match the speed of the car with the speed of the parachute.
No chyba takim najmocniejszą przygodą było lądowanie spadochroniarza w otwartym samochodzie jadącym z szybkością około 80 km na godzinę. No problem polegał na tym, że był dosyć silny wiatr i ciężko było zgrać szybkość jadącego samochodu ze skoczkiem. No udało się po 5 próbach, byliśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że udało się wykonać ten numer, bo rzeczywiście ze względu na ten zmieniający się wiatr było bardzo trudno.
A co było trudniejsze dla pana? Telewizja, praca w telewizji, czy to doświadczenie z brytyjską armią rezerwową?
Well, there's no comparison in a way, but the TV work was very much a continuation of racing and I wouldn't say the word easy, but it was what I was used to, but with the army the challenge was much greater and the physical and mental barriers that I had to push personally in order to achieve, you know, to be successful and to...
No oczywiście nie ma porównania pomiędzy pracą w telewizji a wojskiem. No, praca w telewizji była w pewnym sensie kontynuacją tego co robiłem, czyli ścigania się. Natomiast w wojsku było to rzeczywiście ogromne wyzwanie. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Postawienie się w sytuacji, kiedy jest się w grupie osób, która na przykład nie może spać przez dłuższy okres czasu, musi robić rzeczy, których normalnie by nie robiła, posuwać się do granic swoich fizycznych możliwości. No to jest coś takiego, co w zasadzie było czymś, co ukształtowało chyba mój charakter. I to, chociaż może brzmi to dziwnie i śmiesznie, no zdecydowanie polecam to.
A jak pan był małym chłopcem, to kim pan chciał zostać właśnie? Kierowcą rajdowym czy pilotem myśliwca?
It was the fighter pilot. I used to find Formula One very boring. My father used to watch it on the TV and I'd fall asleep or I would leave the room. Except that on the mantelpiece we had the JPS Black.
No, oczywiście pilotem myśliwca. Tak naprawdę na początku, kiedy byłem dzieckiem, Formuła 1 nudziła mnie. Mój ojciec oglądał Formułę 1 w telewizji. Dla mnie to nie było nic ciekawego, ale taki ciekawy detal, że na kominku znajdował się model samochodu Ayrtona Senny, którym on wtedy jeździł. I to była taka rzecz, na którą ja bardzo zwróciłem uwagę. No potem oczywiście zdarzyło się tak, że zacząłem jeździć, zacząłem się ścigać. I tak naprawdę to było to, co było najbliższe temu, co ja wyobrażałem sobie jako pilot, czyli szybkość, czyli oczywiście adrenalina. I myślę, że właśnie chyba dlatego postanowiłem się ścigać.
A dlaczego pan nie został pilotem?
The left eye was not good enough.
Problem z lewym okiem, które no, nie jest tak, jak powinno być. No, niestety nie wystarczyło, żeby zostać pilotem, ale oczywiście wszystko w porządku jest, jeżeli chodzi o wyścigi.
Ale czuł pan zawód, cierpienie? To była jakaś porażka? It was your dream.
Yes, I could have strangled the optician.
No, gdybym mógł udusić lekarza, to bym go udusił. No, problem polega na tym i to jest frustrujące, że tak naprawdę moje prawe oko jest dużo lepsze niż normalnie. Widzę poniżej tych najmniejszych literek i dlatego jest to frustrujące, ponieważ kiedy patrzę, widzę, myślę, lepiej niż przeciętna osoba. No ale ponieważ jest problem z tym lewym okiem, niestety nie było to możliwe.
Gwiazda, Stig jest naszym gościem. Gwiazda między innymi tych kultowych programów Top Gear. Naszą rozmowę tłumaczy pan Piotr Pędziwiatr. Autobiograficzna książka naszego gościa Człowiek w białym kombinezonie dla państwa. Popołudnie Małpa Tok FM, proszę pisać z autografem gościa. Teraz informacja, po informacjach wracamy do rozmowy. Ben Collins, czyli Stig, gwiazda Top Gear, jest naszym gościem. Witam raz jeszcze. Welcome. Naszą rozmowę tłumaczy pan Piotr Pędziwiatr. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co pan przyniósł w tym worku?
My helmet.
No, mój helm.
Jeździ pan po Warszawie motorem?
No, this one's for showing off.
Nie, ten jest tylko na pokaz.
A czym pan jeździ prywatnie?
I have an Audi S5, which is a very fast machine.
Audi S5, bardzo dobry, szybki samochód, bardzo mi się podoba.
A czym jeździ prywatnie Clarkson?
I think he has a Mercedes.
Jakiś duży, bardzo silny Mercedes, najprawdopodobniej z silnikiem około 5 albo 6 litrów pojemności.
I który z was jest lepszym kierowcą na co dzień?
Wow. I would say that it's definitely me, but he might argue that one. Actually, on the road, I think Jeremy is quite a smooth cat.
No, oczywiście, że ja jestem lepszym kierowcą. Jeremy no, dobrze sobie radzi na drodze, no, ale myślę, że po dwóch okrążeniach chyba by wysiadł.
Przychodzi do pana syn, załóżmy, syn. Mówi, będę jeździł na motorze. Trzy rady.
Well, firstly, how are you going to pay for it? Because I'm not buying.
No tak. Po pierwsze, kto ma zamiar zapłacić za ten motor? Bo na pewno nie ja. Po drugie, wręczyłbym mu kluczyki do jakiegoś dobrego samochodu i kazałbym mu odprowadzić ten motor tam, gdzie go znalazł i podpalić. Po trzecie, zaprowadziłbym go do szpitala i pokazał, ile osób leży w szpitalu w związku z wypadkami motocyklistów.
Ale sam pan jeździ.
Just the helm hits, yeah. That's just for walking.
To służy do spacerów.
Pana marzenie.
Well, I'm living my own dream because I love my family. I'm very fortunate we have three young babies and so I'm really happy with that. And racing in Le Mans, which is something I've always dreamed of doing, and this year we finished fourth at Le Mans. It's my first finish in that race. It was a huge emotion to take the checkered flag in the 24-hour race there at the weekend, and we have high hopes to win the championship.
No, w zasadzie marzenia się spełniają na co dzień. Żyję tymi marzeniami. Oczywiście jest to kwestia rodziny, szczęśliwej rodziny, którą mam, trójkę dzieci. Ale jest to oczywiście też kwestia wyścigów. W tym roku ukończyliśmy Le Mans, 24 godziny wyścig Le Mans na czwartym miejscu. Mamy nadzieję wygrać mistrzostwa w tym roku. No i następną rzeczą, którą chcę zrobić, oprócz tego, że oczywiście jestem szczęśliwy z tego, że się ciągle ścigam, jest w jakiś sposób udzielania porad młodym ludziom, którzy w tej chwili uczą się jeździć, w jaki sposób jeździć lepiej, w jaki sposób jeździć bezpieczniej, tak żeby w związku ze zmieniającymi się w tej chwili warunkami, w związku z rozwojem technologii samochodów, żeby po prostu dzieciaki jeździły dużo bezpieczniej. Mam nadzieję w najbliższym czasie coś takiego zrobić.
I co im pan mówi?
There's not much you can say. It's very difficult. Because,
no nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Ciężko jest cokolwiek im powiedzieć. No choćby z tego powodu, że nauczyciele jazdy, również rodzice, czyli takie osoby, które mają jakby pierwszy kontakt z dzieciakami, które się uczą, no nie są wiele w stanie powiedzieć, nie są w stanie wyjść poza pewne podstawowe zasady bezpieczeństwa. Oczywiście nie są w stanie im powiedzieć, w jaki sposób jeździ się na lodzie, w jaki sposób jeździ się na śniegu, czy w takich trudnych warunkach. No moją rolą i to, co chciałbym robić, to idealną sytuacją byłoby, gdyby te dzieciaki mogły w jakiś sposób ćwiczyć, trenować właśnie tego typu sytuacje i to, co ja mogę zrobić, to na podstawie moich doświadczeń, na podstawie moich wypadków, tych wszystkich rzeczy, które się zdarzyły, po prostu przekazać im to, co umiem i w najlepszy sposób, jaki umiem.
Also, I think that motorsport can help because when people experience it and understand what the drivers are doing and how they use it.
No i oczywiście fakt, że jest to jednak są to samochody wyścigowe. Nie chodzi o to tak naprawdę, żeby pokazywać dzieciakom jakieś triki, kręcić bączki, tylko po prostu, żeby pokazać im, w jaki sposób przy samochodach właśnie wyścigowych można te samochody kontrolować, w jaki sposób je prowadzić, tak żeby po prostu pokazać im, że nawet przy tego typu samochodach, które jednak są bardzo szybkie, jak można kontrolować jazdę.
A co pan czuje, jak w tym białym kombinezonie ląduje w takim bolidzie?
It's great when you're in a supercar because you feel very connected. The input coming, the feedback coming from the car is very direct. The seat hugs you very close.
No, wsiadając do takiego samochodu, takiego bolidu, czuję się, jakby było się właściwie związanym z tym samochodem. Praktycznie czuję się wszystko, co się dzieje na drodze. Ma się wrażenie, że fotel obejmuje kierowcę. Jest to oczywiście zupełnie inne doświadczenie niż taki zwykły samochód rodzinny, w którym po prostu wysoko się siedzi. Może wszystko widać z góry, ale oczywiście jest to zupełnie inne doświadczenie.
Pan się w ogóle boi czegoś? Za kierownicą?
Behind the wheel. Pająków, ale...
No, is the answer, but in any competition, the last thing you want is to lose. You feel that...
No tak naprawdę nie. To nie czuję żadnego strachu. Natomiast można to porównać do takiej sytuacji, jakby jadąc na pierwszym miejscu, miało się sztabę złota i wszyscy, którzy są za mną, próbowali tą sztabkę złota mi odebrać. I no, jeżeli to można porównać do strachu, to pewnie jest to tego rodzaju uczucie, ale no, na pewno nie jest to strach na przykład przed wypadkiem, przed obrażeniami.
No a co pan robi po zakończeniu wyścigu z tym stresem?
It's a great relief when the weekend is finished.
To oczywiście bardzo miłe uczucie, kiedy taki bardzo intensywny weekend związany z wyścigami się kończy. Jest takie uczucie spokoju, relaksu. Z tym, że no oczywiście, ponieważ jesteśmy chyba wszyscy uzależnieni, kierowcy rajdowi uzależnieni od adrenaliny i od prędkości. Tak naprawdę to uzależnienie jest takie troszkę podwójne, to znaczy jest to uzależnienie oczywiście od wyścigów, od prędkości. Później jest to uzależnienie od tego uczucia po wyścigach, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni, ale jednocześnie jest taki spokój, z tym, że szybko się nudzimy i tak naprawdę jak najszybciej chcemy wrócić do tego poziomu adrenaliny, który daje nam właśnie wyścigi.
A coś pan widzi w ogóle, jak pan jedzie?
Sometimes you see very little, because at Le Mans especially you have, we sit in the open air cockpit at 200 miles an hour.
No tak naprawdę to widać bardzo niewiele, ponieważ w przypadku wyścigów Le Mans jest to samochód z otwartym kokpitem, w związku z czym wszelkiego rodzaju insekty, muchy dostają się na kask, w związku z czym po pewnym czasie po prostu widać na metr. I jedyne, co można zrobić, to rozglądać się na boki, żeby mniej więcej zorientować się, w którym miejscu na to, że się znajduje. Oczywiście niektóre z tych wyścigów również odbywają się w nocy, w związku z czym mamy kombinację much na kasku, deszczu na przykład i ciemności, w związku z tym naprawdę widać niewiele i trzeba dużo się uczyć, żeby być w stanie zorientować się, gdzie w danym momencie w trakcie wyścigu się znajduje.
Czyli jedzie pan na pamięć przy prędkości?
Anything up to 200 miles an hour. So you have, and the interesting thing is the speed. You don't sense the speed, because once you're going, the exercise becomes something completely in your brain.
No tak naprawdę to nie jest tak, jakby się wydało. To znaczy szybkość jest oczywiście niesamowita, bo to jest 200 mil na godzinę. Ale tak naprawdę rzeczy nie dzieją się bardzo szybko. Trzeba przewidywać, trzeba umieć przewidzieć, co się stanie za chwilę, gdzie za chwilę się będzie. I to jest coś, co kierowcy, zawodowi kierowcy rajdowi, od czego są uzależnieni. Jest to pewien rodzaj kontroli i pewien rodzaj przewidywania i możliwości reagowania na pewne sytuacje, które wydarzą się za chwilę. Ale oczywiście to wymaga bardzo dużo treningu, bardzo dużo ćwiczeń.
A na koniec, co pan powiedział ludziom, którzy na przykład po wypadku mają problem z tym, żeby wrócić za kierownicę?
Well, for me the first thing I want to know is what caused the accident. When you don't understand the accident, why it happened, then it's rational to be afraid. Because if you don't understand why something bad happened, then it can happen again and you won't expect it, because you don't know why.
Po pierwsze, i to jest chyba najważniejsza rzecz, to jest to, żeby zrozumieć, co spowodowało wypadek, co się stało, co poszło nie tak. Ja w moim przypadku, kiedy wszystkie wypadki, które ja miałem, pomimo tego, że na początku nie zawsze sobie zdawałem sprawę, co się stało, ale starałem się zrobić co tylko w mojej mocy, żeby dojść do przyczyny tego wypadku, żeby wiedzieć, co się stało, po to, żeby po prostu tego uniknąć. I to samo radziłbym ludziom, którzy jeżdżą na co dzień. Muszą wrócić jakby do samego wypadku, żeby zrozumieć, co się stało, po to, żeby więcej to się nie wydarzyło.
Człowiek w białym kombinezonie, Stig, był naszym gościem, czyli Ben Collins. Dziękuję bardzo.
Thanks very much for having me.
Książka autobiograficzna naszego gościa dla państwa w sklepach i w popołudniu Radia Tok FM. Proszę pisać popołudnie @tok.fm. A naszą rozmowę tłumaczył pan Piotr Pędziwiatr. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.